Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku podcastu Od słabego oporu do słabej awangardy. Dzisiaj rozmawiamy z wspaniałą kuratorką, też moją serdeczną przyjaciółką i bardzo cudowną osobą, Moniką Weichert, która pracuje w Uniwersytecie SWPS na Wydziale Dziennikarstwa i pracuje w Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwie i pracuje też w Zachęcie w Dziale Edukacji i jest kuratorką, która prowadziła m.in. wystawy romskich artystek, artystów i cały szereg innych prac, które miały takie, innych wystaw, które miały przełomowe znaczenie również w kategoriach wsi. Więc chciałabym Monikę zapytać o to, o co pytam właściwie wszystkie inne kuratorki, kuratorów. Rozpocznę od takiego najbardziej ogólnego pytania, mianowicie, co kojarzy ci się z awangardą? I czy masz jakieś swoje ulubione albo najbardziej znienawidzone, tu napisane, czy trochę może mocno, ale wiesz, takie, których nie lubisz, przykłady postaci lub prac?
Szczerze mówiąc, awangarda dzisiaj jest dla mnie czysto takim historycznym zjawiskiem. I ja nie bardzo metaforyzuję awangardę w swoich działaniach, nie bardzo się do niej odnoszę. W związku z tym powiem, że może nie konkretne przykłady, może nie konkretne osoby, ale to, co przede wszystkim kojarzy z awangardą, to jest właśnie wszystko to, czego nie lubię. Bardzo męska narracja. Bardzo, chociaż oczywiście dzisiaj odzyskujemy przykład, nie wiem, surrealistki, wracamy do różnych kobiet pominiętych w tych nakatach historyczno-sztucznych. Natomiast jeszcze raz powtórzę to, co mi się kojarzy, tak właśnie taka męska, przemocowa, twarz geniusza.
Czy monopolizuje tą prawdę nawet, prawda? Bo tak zawłaszcza, możesz powiedzieć.
W związku z czym jest to takie, no, to co mi się kojarzy, to właśnie przemoc, bardzo męskie oblicze, no i taka, ale z jakby pozytywnej, to jest odwaga i bezkompromisowość. To drugie. Jakiś no odważne i nadchodzące pozycje początkowo osoby, która jakiś wątek czyta, tak, że
jest przeciw czemuś, tak? Czy?
Wątkiem jakby, który w moich oczach awangardę gdzieś tam tatuje. Taka odwaga mówienia i odwaga myślenia, przede wszystkim pomyślenia czegoś, czego dawniej nie pomyślałam.
Słuchaj, a mogę cię zapytać tak trochę pod włos, bo zobacz, ja wspomniałam w tym krótkim przedstawieniu ciebie teraz o dwóch nurtach sztuki, w których ty miałaś ogromne znaczenie, ty i twoje kuratorskie praktyki, mianowicie jakby sztuka związana z wsią, i sztuka osób z mniejszości romskiej. I teraz oni występowali przeciwko szeregowi rzeczy, prawda? To jakby czym by się to różniło, to wystąpienie tych dwóch grup, czy też jakby dwóch typów postaci, tak? Od właśnie takich awangardowych działań.
Wydaje mi się, że to, co odróżnia puls jednak właśnie wątek związany nieco z historią sztuki. W tym sensie, że awangardy wszystkie jednak są myślane, były myślane jako opozycja do wcześniejszych praktyk, praktyk romantyzmu, czy
pozytywizmu, czy innych tak.
Gdzieś tam praktyk artystycznych i że to jest pewien jednak rozwój historyczny, pewnej aparatury, tak, która jest aparaturą, trzeba nauczyć, która jest przyniesiona jakby przez podzielaną przez wszystkich wówczas nazwaną kulturą wysoką, prawda? Czyli właśnie elitaryzująca i oderwana nieco od rzeczywistości. Oczywiście awangardy w stronę rzeczywistości poszły, to nie o to chodzi, tylko że pewnym sensie poszły wstyd do rzeczywistości. Ale może jakby w stronę zainteresowań zjawiskami
rzeczywistości. Takiej społecznej, masowej.
W sensie używania narzędzi przedstawiających rzeczywistość, więc wydaje mi się, że ten rozdźwięk trochę, który ja tu widzę, to jest to, że doświadczenie, które wniosły grupy mniejszościowe, były poza tym wątkiem odnoszenia się czy praktykowania historii sztuki i w związku z tym one oczywiście mogą być odczytywane jako awangardowe ze względu na to, że przyczą pewnym tatem schematów prac i gdzieś takie momenty styczne, zresztą nie bez przyczyny, na przykład małżeństwo Leba, Delaine i Damien mówili o sobie w tych dwóch kategoriach, czyli z jednej strony outsider art, tu właśnie powiedziałabym, że to nie jest jednak w duchu awangardowym poniekąd, w tym sensie, że to jest właśnie takie przekreślenie, a jeśli odnoszenie się do tej tradycji, to poprzez mimikrę i ironię. Natomiast drugą kategorią, którą lubili używać, to była kategoria Dada. I rzeczywiście tutaj to odniesienie do samego procesu jakby zrywania tradycyjnych narracji, czy zrywania tradycyjnych form, skojarzeń, tak dalej, gdzieś jest na rzeczy, tak? Więc powiedziałabym, że i tak, i nie, tak? Bo z jednej strony rzeczywiście ta outsider art i ta sztuka, którą nazywano niegdyś amatorską, ta sztuka, która właśnie, gdzie osoby często wyrzucone poza nawias kultury z różnych przyczyn ekonomicznych, kulturowych, czy kształcenia się i tak dalej, właśnie tą furtką outsider art wchodziły do sztuki, a z drugiej strony to Dada, tak, które jednak się odnosi do pewnej tradycji, ale do tradycji jakby przekreślania czy takich popularnych, czy najprostszych skojarzeń, przekreślania jakby no sposobu i innego tego sposobu myślenia. Czym? No tak.
Słuchaj, mam tutaj takie pytanie, które trochę strukturyzuje to, co mówiłaś, to znaczy jest takim rozwinięciem jakby tego tematu. Mianowicie mi przyszło do głowy, jak pracowałam nad samym tym tematem słabej awangardy, który, jak wiesz, mnie interesuje bardzo, przyszło mi do głowy takie coś, że osoby z mniejszości etnicznej, ale także z mniejszości jakby seksualnych, płciowych i tak dalej, one bardzo często były marginalizowane i traktowane albo jako taka ciekawostka, albo amatorska sztuka, albo żona przy mężu, albo jakaś etnografia. Natomiast, czy folklor, natomiast w momencie, kiedy oni sięgali po te awangardowe sposoby, to nagle dawało to im akces do Muzeum Sztuki Współczesnej, wiesz, do wystaw sztuki współczesnej, czyli do czegoś, z czego byli wcześniej wykluczani, wykluczane. I teraz moje pytanie do ciebie, jako do osoby, która faktycznie pracowała jakby z tymi mniejszościami, jakby co uważasz o tego typu podsumowaniu? Czy ono jakoś jest trafione, czy wydaje ci się może niekoniecznie prawdziwe?
Tak jak mówiłam, jak w nurcie intelektualnym takim teoretycznie jednak to, gdzie się pojawiały te osoby, momenty, w których się pojawiały i sposoby, na jakie wchodziły właśnie, no nie wiem, do świata sztuki, te momenty.
Nie przejmuj się. Wiesz co, mi się wydaje po prostu, że na przykład, Małgosia Milgatas jest takim dobrym przykładem, tak? Że ona jakby nabywa pewnych poprzez edukację w sztuce współczesnej, w Akademii Sztuk Pięknych i tak dalej. Czy też Delaine Lebas też poprzez tą edukację, zresztą poprzez ten wątek Dady, tak? Że one jakby biorą jakieś małe narzędzie, czy też na przykład Rycharski, myślę, że tutaj się dobrze sprawdza, bo on jakby owszem, wałkuje, tak, rozpracowuje tą kwestię wsi, ale on wybiera bardzo specyficzne kolory z tej wsi, wybiera z niej bardzo geometryczne, specyficzne kształty, które nagle upodabniają jego sztukę do sztuki abstrakcyjnej. I to jest ten moment, w którym muzea sztuki współczesnej mogą powiedzieć, dobra, bierzemy to, tak, bo to jest jakby, to wygląda tak jak coś naszego, jakby, tak. Czyli oni zaczynają trochę używać tego języka sztuki współczesnej i właśnie awangardowej sztuki współczesnej, czyli geometrycznych abstrakcji, jakichś skrótów myślowych, jakichś kooperacji, jakichś takich budowania wspólnego mianownika. I wtedy nagle się okazuje, że jak najbardziej przynależą do sztuki współczesnej.
Przepraszam, mi tutaj Bogosław przychodziło dużo messengerowych w tym czasie wiadomości i stąd po prostu się rozproszyła. Ale jeszcze raz wrócę do tego wątku, bo to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że na poziomie teoretycznym powiedziałabym, że nie do końca ja myślę, że ta właśnie, tutaj jestem trochę polemiczna wobec twojej teorii, ale jakby nie do końca i postaram się zaraz to wyjaśnić. Z jednej strony mamy taki wątek, że jak gdyby od strony teoretycznej jednak te wszystkie mniejszościowe gruchy, które wymieniłaś, przeróżne, czy to osoby z globalnego południa, czy osoby z mniejszości tutaj lokalnych, czy osoby, których kultura była wykluczona, tak jak w przypadku wsi. Tutaj to wszystko bardzo dużo, jakby to, ta możliwość pracy w sztuce, jakby bardzo dużo jednak zawdzięcza temu wyśmiewanemu ostatnio i pogardzonemu postmodernizmowi, ale gdzieś w jakimś sensie to wyzwolił pluralizm i zdjęcie jakby z piedestału genius i rozproszczanie go na jakby tysiące innych narracji. I w tym sensie, jeśli mówimy o słabej awangardzie, to ona jest taką awangardą przeplaną przez postmodernizm, tak? Że te rzeczy wracają, ale wracają nie jako konstrukty intelektualne, lecz jako na przykład sposoby pracy. To, co mówiłaś, formy tych prac, asamblaży, kolaż, praktyk kobiecych do sztuki, tkania, robienia patchworków, tego wszystkiego, tych wszystkich technik, które były uznawane za biedne, dostateczne, pozaartystyczne, to jakby połączyć te dwa paczki, że to jest jedna właśnie albo arier, albo retrograd, trudno powiedzieć, że to jest coś przeplanego jednak przez postmodernizm i że być może właśnie osłabienie przez ten proces jakby przerobienia, który otworzył postmodernizm, że właśnie daje lepsze narzędzia i rzeczywiście te kształty tych prac i właśnie techniki używane i tak dalej, no są to jakby też zapożyczone z tamtych czasów w jakimś sensie i w ten sposób, no czy na nie możemy w sposób patrzeć, żeby w takich kontekstach je stawiać.
Wiesz co, mi się wydaje, że to jest bardzo ważny element i tutaj mi się przypomina od razu Bell Hooks, która bardzo akcentowała rolę postmodernizmu dla czarnej kultury. i dla ekspresji hip-hopu, dla powieści afroamerykańskiej, dla sztuk wizualnych afroamerykańskich, że jakby, bo to był taki czas, gdzie osoby z różnych grup afroamerykańskich aktywistycznych bardzo kontestowały postmodernizm za jego taką trudność jakby, tak, za złożoność języka, którym się posługiwały teorie wtedy poststrukturalne i postmodernistyczne i tak dalej. I Hooks mówi, okej, dobra, te teorie często mówią językiem, który jest trudno zrozumiały, ale z drugiej strony właśnie przez osłabienie różnych hierarchii, przez takie zbudowanie bardzo równościowego, wbrew pozorom, mianownika dla wszystkich głosów jakby, tak? Równie dobry był głos Hegla, co głos matki 15 dzieci z przedmieścia Chicago, prawda? Równie mocny był głos Judith Butler, co jakiś, wiesz, drag queen po prostu z małej tanzbudy pod Nowym Jorkiem. I tutaj ta egalitaryzacja postmodernistyczna, czyli paradoksalnie masz postulat modernistyczny, bo równość to jest bardzo silny modernistyczny postulat, a jednocześnie to postmodernizm buduje prawdziwe warunki możliwości dla tych wszystkich ludzi i głosów. Także tutaj widzę, że się zgadzamy. Natomiast ja też, wiesz, buduję tą koncepcję słabej awangardy w jakiejś, może nie opozycji, ale w jakiejś relacji do neoawangardy, bo to jest takie bardzo ważne pojęcie w historii sztuki. I wiesz, i to, co odkryłam pracując nad Ewą Partum 10 lat temu, to było to, że ona się nie dystansuje ironicznie do tych rzeczy, które robi. Czyli jak ona wchodzi ze szmatą kobiety, małżeństwo jest przeciwko wam, to jest autentyk jakby. To znaczy ona, nie widać na tych wideo dokumentujących jej pracę oraz w rozmowach z nią w ogóle żadnej ironii. To jest po prostu ona bierze bardzo naiwne, czyli, ale to jest też postmodernistyczny tak naprawdę nurt tej nowej autentyczności, czy nowej szczerości, tak? Że po prostu tak my naprawdę wierzymy w to, że jak wejdziemy na stół w sukience ślubnej i się rozbierzemy z tej sukienki i będzie ten baner, to coś zmienimy. Albo, wiesz, piruet, ta jej praca, gdzie ona na łyżwach robi piruet na lustrze, który rozkłada sobie wcześniej. I ona mówi na początku wideo, które to dokumentuje, będę zaklinała przyszłość. I wiesz, my wszyscy wiemy, że rozbicie lustra to jest wielkie nieszczęście, więc siedzisz na tym i naprawdę czujesz te emocje, wiesz, mówisz, nie rób tego, nie rób, wszystko sobie zepsujesz, prawda? A ona tymczasem robi ten piruet i oczywiście rozbija to lustro w drobny mak, więc widzisz sobie, Boże, Ewa, 7 lat nieszczęścia. No i potem faktycznie, paradoksalnie, jest 7 lat w jej życiu, wiesz, taki trochę wymazania, trochę zapomniana jest, tak, no bo ona migruje do Niemiec i tutaj jakby pomalutku się przebija, tak? Właściwie w latach 90. dopiero są jakieś pierwsze oznaki, że ona coś zaczyna znaczyć jako artystka, a wcześniej to jest bardzo takie skromne, powiedziałabym, życie i w cieniu. W każdym razie próbuję powiedzieć to, że dla mnie, ja się zgodzę z tym, że postmodernizm tutaj coś przyniósł, no bo nie mogę się nie zgodzić, no bell hooks mówi, że przyniósł, no to już wiesz, to dla mnie jest zbyt duży autorytet, tak? Ale jednocześnie mam wrażenie, że właśnie, że to nie jest, nie zawsze to jest ironia. Czasem to jest takie naiwne, trochę dziecięce, znaczy naiwne, no takie po prostu, a nie, weźmy to wszystko serio, tak? Czyli weźmy te obietnice awangardy serio. Wszyscy mają być równi. No to my też. I wchodzą Afroamerykanki, prawda? Cały na biało. Albo jakieś inne queery, albo coś. Więc wydaje mi się, że ten, bo ta koncepcja neoawangardy, ona jest bardzo taka biała, właśnie taka pod znakiem geniusza. Jak ja czytam Hala Fostera, wiesz, widzę 50 nazwisk artystek, artystów i 3 z nich to są kobiety, wszyscy są biali i koleś to pisze w Nowym Jorku, of all places, no to ja się za głowę łapię, wiesz, jakby dla klasycznej Polki, która, wiesz, myśli sobie Ameryka, kraj diversity, różnorodności tego i dostaje białą, po prostu arystokratyczną koncepcję neoawangardy, to mnie krew zalewa, bo to mi się wydaje kompletnie jakby i stąd jakby ten pomysł na słabą awangardę, tak w pierwszym ruchu. To są źródła tego pojęcia w moim przypadku, nie? Że ja się oburzyłam na amerykańskiego, białego, bardzo uprzywilejowanego krytykę, i mówię, nie, no proszę pana, no tak, to po prostu nie możemy pracować. Już nie w latach 90. po Basquiacie, wiesz, po tych wszystkich ekspresjach też wspaniałej sztuki afroamerykańskiej, tak? Także to jest taki rdzeń i wydaje mi się, że tutaj raczej właśnie, znaczy cieszy mnie, że przypomniałaś ten postmodernizm. To jest dla mnie bardzo pomocne, myślę, że dla osób słuchających też ciekawe, ale dla mnie to jest bardzo ważna, jakby ważny wątek, ważny temat, tak? Ważny argument, że tutaj to się dzieje i że ci wszyscy ludzie jakby korzystają z tego, że mogą. Korzystają z tego, że oni też jakby mogą po to sięgnąć, mogą z tym coś zrobić, że to nie musi...
Te głosy, bo już wiemy, że te głosy jakby muszą być uprawnione, czy po prostu są. Nawet nie muszą. Po prostu są, tak? I to nam przyniósł właśnie ten wątek w kulturze i chwała mu za to.
Ma różne inne problemy, tak.
Problemy, prawda? Choćby właśnie to unieważnienie jednak patrzenia z pozycji, no powiedziałabym, no takich klasowych i dalej, unieważnienie ostrza politycznego, czy osłabienie, rzeczywiście tutaj jemu nie mamy skończyć na to, że wniósł tą możliwość jakby uprawnionych głosów. No i teraz w tym, co powiedziałeś, dużo, dużo wątków.
Ja myślę, że będziemy wkrótce kończyć, także tak jak możesz, tak syntetycznie, to by było wspaniale, bo to właśnie byłby ten moment, żeby...
Ale myślę, że w tym właśnie mówieniu i sięganiu po różne narzędzia i w tym, co mówiłaś właśnie o bell hooks i tak dalej, no jest taki wątek, który dla mnie jest intrygujący, mianowicie, że to, co jest awangardowe, to jest właśnie jakby branie postulatów politycznych wprost, nie w nawias. I rzeczywiście to mówienie z perspektywy czegoś, czego wcześniej się nie mówiło, o czym wcześniej się nie mówiło, czego nie można było wypowiedzieć, i polityczność tego wypowiedzenia jest tu bardzo istotna. Z drugiej strony cały czas jakby łapane są właśnie takie możliwości samplowania kultury w taki sposób. Ja właśnie pisząc o D-Line Laba, jej się bardzo to spodobało, że określiłam, że jej sztuka jest takim właśnie samplowaniem peczy, że gdzieś... A z drugiej strony ona właśnie sięga po te wszystkie wyprodukowane przez klasyczną awangardę narzędzia, czyli właśnie asamblaży i kolaży, czyli te wszystkie zestawienia treści, również jeśli chodzi o pracę a z drugiej strony wprowadza wątki magiczne, wątki, które awangarda w jakiś sposób, surrealizm otworzył nas na taką magiczną stronę życia, a z drugiej strony ona też jest traktowana jako praktyka społeczności, praktyka, która nie była uznawana ani za sztukę, ani za religijną.
A teraz może wejść do muzeum, tak? No bo jest właśnie kodowana jako awangardowa.
Może być czymś, co naprawdę może na przykład za pomocą magii można mówić politycznie. I to jest okej. Okay. Tak, myślę, że wiele wątków, to chciałam tylko dorzucić, dla mnie bardzo istotne rzeczy w tej sztuce, performatywność wszelkich form, zarówno performatywność treści, jak i performatywność form. I tu znowu bardzo trudno w tych właśnie społecznościach, o której mnie pytasz, czy na które wskazujesz, bardzo trudno jest rozdzielić sztukę, życie i politykę. W tym sensie, że często polityczne gesty przybierają postać, w której my moglibyśmy znajdować jakby elementy właśnie z takiej samplowanej sztuki, a z drugiej strony działania artystyczne często mają bardzo mocne polityczne ostrze, które naprawdę potrafi coś zmienić w rzeczywistości. To jest, czy wyprzedzić tą rzeczywistość, czy pokazać jakąś, która nie była dotąd pomyślenia. I to jest jakby to całe, w tym całym wirze widzę właśnie tą słabość, o której ty mówisz, tą słabą.
Wiesz co, myśmy o tym rozmawiały przy okazji Mirgi Tas trochę, prawda, tego projektu weneckiego, że tutaj jak wchodzą te szyjące wszystkie ciotki, kuzynki i tak dalej, no to jest masa po prostu romskich kobiet i każdy widz czy widzka, no musi sobie to wyobrazić, prawda, tą społeczność, która robi tą najbardziej codzienną czynność w życiu romskiej kobiety, czyli sobie szyje, czy tam patchworkuje, a jednocześnie to jest wszystko podlane tym Abi Warburgiem, prawda? Jest w tym pewna formalna sprawność, jest w tym astrologia, czy wszystkie te elementy, o których mówisz teraz, akurat w tej pracy możemy zauważyć. Moniko, chciałabym Ci bardzo podziękować, to jest świetny moment, żebyśmy zakończyły naszą rozmowę, na teraz przynajmniej. Mam nadzieję, że będą kolejne odsłony. Rozmawiałam z Moniką Weichertz. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję osobom, które słuchały i zapraszam do kolejnych odcinków.